Za chwilę wysłuchamy wykładu inauguracyjnego, który wygłosi pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Bogdan Chazan, ale pozwolą państwo, że przybliżę znanego nam wszystkim pana profesora. Dzisiejszy prelegent jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1990 roku, a tytuł profesora w 1998 roku. Był on uczniem i współpracownikiem profesora Michała Troszyńskiego, a potem jego następcą na stanowisku dyrektora Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w latach 1992-2002. W latach 1998-2001 pełnił funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Obie te funkcje stracił po oskarżeniach wniesionych do prokuratury przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w związku z odmową zabicia dziecka poczętego. Od 2004 roku był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Rodziny w Warszawie. W okresie jego kierowania placówką trzykrotnie zwiększyła się liczba porodów, dwukrotnie liczba operacji, czterokrotnie liczba porad ambulatoryjnych. Pan profesor Bogdan Chazan stał się symbolem bezkompromisowej walki o prawo do życia dzieci nienarodzonych po tym, jak w 2014 roku za odmówienie zabicia dziecka w łonie matki przy powołaniu na klauzulę sumienia został pozbawiony stanowiska oraz oskarżony o narażenie pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mimo oczyszczenia z zarzutów przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej oraz umorzenia postępowania przez prokuraturę, pan profesor jak dotąd nie został przywrócony do pracy. Był uczestnikiem licznych zagranicznych staży naukowych, m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii i na Węgrzech. Jest promotorem naprotechnologii, przewodniczącym Rady Organizacji Mater Care International, pomagającej matkom i dzieciom w krajach rozwijających się, takich jak Kenia czy Haiti, członkiem Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauk Demograficznych. Jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i autorem wielu publikacji naukowych z zakresu ginekologii i położnictwa. Pan profesor jest laureatem nagrody imienia księdza Idziego Radziszewskiego za 2014 rok przyznanej przez Towarzystwo Naukowe KUL za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Cieszymy się, że pan profesor nie po raz pierwszy gości w murach naszej uczelni, a teraz wysłuchamy wykładu inauguracyjnego pod tytułem Uniwersytet w służbie życia. Bardzo proszę pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Magnificencjo, ojcze rektorze, magnificencjo, ojcze założycielu, ekscelencje, wysoka rado naukowa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, panie i panowie posłowie, pani minister, szanowni państwo. Chciałbym przede wszystkim podziękować organizatorom dzisiejszej podniosłej uroczystości za to, że mogę tutaj być, za to, że powierzono mi obowiązek i zaszczyt wygłoszenia wykładu inauguracyjnego. Jego tytuł brzmi Uniwersytet w służbie kultury życia. Czym jest kultura? Według świętego Jana Pawła II kultura wyraża człowieka, wyraża jego godność, służy jego dobru, jest sposobem jego istnienia. Jest świadomym i wolnym działaniem człowieka, mającym na celu humanizację jego samego oraz środowiska, w którym żyje. Człowiek jest sprawcą kultury, jej ostatecznym celem. Kultura wyraża więc nas samych, oddaje nasz sposób myślenia, formułowania sądów, wymiany myśli, dyskusji. Kultura określa, jakie sposoby komunikowania się pomiędzy ludźmi uważa się za właściwe, za dobre. Pokłady naszej kultury są tworzone przez kolejne pokolenia naszych przodków. Kultura naszych przodków określa w dużym stopniu nas samych. W najgłębszych warstwach naszego człowieczeństwa, w naszych sercach mamy depozyt prawa naturalnego, prawa sumienia. Przejdźmy teraz do kultury życia. Pojęcie kultury życia zostało określone w bogatym dorobku świętego Jana Pawła II i innych autorów, spośród których warto wymienić księdza profesora Tadeusza Stycznia. Łączy się ono z określeniami cywilizacja życia i miłości. Jest w opozycji wobec kultury i cywilizacji śmierci. Kultura życia tworzy cywilizację miłości. Nasze życie ludzkie, nasze istnienie jest darem. ten dar kruchego, ograniczonego w czasie doczesnego życia został nam przekazany przez rodziców. Ale nasze istnienie zależy od Boga, który nas zechciał tym istnieniem obdarzyć. Istniejemy, bo jesteśmy z daru i ten dar możemy przekazać innym. Człowiek bowiem nie jest tylko przedmiotem daru Boga i rodziców, jest też podmiotem daru z samego siebie. Słowo solidarność weszło trwale w krwiobieg naszego myślenia, było symbolem naszego narodowego i moralnego odnowienia. Ksiądz profesor Tadeusz Styczeń zwraca uwagę na znaczenie tego słowa w odniesieniu do naszej solidarności z innymi ludźmi, zwłaszcza słabymi i bezbronnymi. Sprawa obrony nienarodzonych, zwłaszcza chorych, w największym stopniu wymagających z naszej strony opieki i ochrony, to nie tylko i nie przede wszystkim kwestia wiary. Życie ludzkie jest bowiem ważnym dobrem, dobrem fundamentalnym, także dla wielu niewierzących, którzy to przekonanie wywodzą z niezbywalnego prawa do życia każdej istoty ludzkiej. Troska o życie jest istotą każdej cywilizacji, a dostrzeganie życia najsłabszych jest wyrazem naszej odpowiedzialności i miłości. W swoim wykładzie chciałbym się odnieść do kultury życia z perspektywy lekarza, a więc osoby troszczącej się o doczesne życie i zdrowie pacjentów. W szczególny sposób dotyczy to lekarza ginekologa położnika, z racji swego zawodu i powołania, będącego obserwatorem, a także strażnikiem życia od jego najwcześniejszych momentów. Większość zawodowego swojego życia, jak już powiedziała pani, spędziłem w Instytucie Matki i Dziecka. Zajmowałem się tam pracą naukową i kliniczną. Moim zadaniem był również nadzór nad organizacją opieki medycznej w położnictwie i ginekologii. Brałem udział w szkoleniu, ale w szkoleniu specjalizacyjnym lekarzy ginekologów. Dopiero od 5 lat pracuję na uniwersytetach. Początkowo był to Wydział Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, a teraz pracuję na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, który przekształci się od tego roku akademickiego na Wydział Lekarski i Nauko Zdrowia. Więc kształcę i wychowuję przyszłe kadry położnych, pielęgniarek i lekarzy. Niebawem właśnie będą to studenci medycyny, którzy rozpoczęli już pierwszy rok studiów. Mogę więc mówić na temat roli uniwersytetu w kulturze życia, opierając się przede wszystkim na własnym doświadczeniu pochodzącym z uniwersytetów medycznych. Lekarz, pielęgniarka, położna podczas studiów uniwersyteckich powinni nauczyć się zawodu, ale powinni pamiętać też o swoim powołaniu. Masowy, grupowy obecnie model kształcenia temu nie sprzyja, ale pozostaje kontakt indywidualny podczas studiów magisterskich czy doktorskich, podczas ćwiczeń przy łóżku chorego. Konieczne jest pozostanie uniwersytetów, nie tylko medycznych, przy wartościach niegdyś fundamentalnych, teraz miejscami zapomnianych. Uniwersytet pełni bowiem ważną rolę depozytariusza kultury, także właśnie kultury życia. Na sympozjach, konferencjach uniwersyteckich, w dyskusji, nieskrępowanych rozmowach tworzą się zręby podejścia do problemów kulturowych. Kształtuje się formacja kulturowa wynikająca z postępu wiedzy i technologii, oparta na fundamencie prawa naturalnego, wzmocnionego przez zasady wiary i sumienia pracowników akademickich i studentów. Formacja kulturowa absolwenta uczelni wyższej nie będzie pełna, jeżeli oprzemy ją wyłącznie na programie profesjonalnego kształcenia. Muszą się tam znaleźć elementy ogólnej wiedzy interdyscyplinarnej. Student, a zwłaszcza absolwent, nie może być ignorantem poza swoją specjalnością, człowiekiem o niesprecyzowanej osobowości czy niewykształconym intelekcie. Jego czy jej wykształcenie musi się opierać na umiejętności dokonywania syntez i uogólnień i właśnie na systemie wartości. Uniwersytet wzmacnia i utrwala kulturę życia poprzez tematy badań naukowych, prac doktorskich i magisterskich. I tą kulturę życia, a także i afirmację życia wzmacnia ogólna atmosfera na uniwersytecie, szczególnie widoczna tutaj, w tym uniwersytecie, na tym uniwersytecie, na którym jesteśmy. Przyjazne relacje międzyludzkie, nawet wystrój wnętrz. Kulturę życia umacnia kultura osobista i postawa wykładowców. Afirmację dla życia i płynącą z niego radość podkreślają wydarzenia kulturalne i zawody sportowe. Podczas wykładu inauguracyjnego, kiedy rozpoczynał się 80. rok akademicki na KUL, ówczesny rektor, ksiądz profesor Stanisław Wielgus, mówił właśnie o misji uniwersytetu. Powiedział, że powinno nim być widzenie świata we wszystkich przejawach, cieszenie się nim, docenianie go, przekazywanie takiej wiedzy i takich wartości, które przygotuje młode pokolenia do skutecznego zaangażowania się w tworzenie lepszego cywilizacyjnie i moralnie świata. Jego zdaniem, i trudno nie odmówić racji księdzu profesorowi, że potrzebne jest dążenie z naukowców i studentów do doskonałości, uznanie istnienia jedynego źródła prawdy. Jak już wspomniałem, niezwykle istotna jest osobowość i człowieczeństwo nauczyciela akademickiego, zdolnego do przekazania własnym przykładem, możliwościami intelektualnymi, sposobem bycia najważniejszych paradygmatów kultury życia. Powinien on czy ona wykazywać się w dzisiejszych czasach odwagą osobistą, umiłowaniem prawdy, integralnością wewnętrzną. Musi być odporny na naciski zewnętrzne, nie chować się, uważnie się odsłonić, nie lękać się szyderstwa, upokorzenia. Powinien przekazywać wiedzę, ale również wychowywać młode pokolenie, kształtować przyszłe elity intelektualne i dobre przykłady osobowe. Specjalne wymagania dotyczą wykładowców etyki i deontologii zawodów medycznych. Trzeba z przykrością powiedzieć, że zajęcia z dziedziny etyki na uniwersytetach medycznych zdominowane są obecnie przez etykę liberalną i permisywną. A przecież w oparciu o szacunek do człowieka, do jego życia, powstaje na uniwersytecie kultura życia. W niej mieści się także nasz stosunek do rodziny, miejsca przekazywania życia. Mieści się też nasz stosunek do ludzkiej cielesności, do postrzegania ciała jako jednego z dwóch elementów naszego człowieczeństwa. Ciało ludzkie jest miejscem życia i źródłem zdrowia. W medycynie perinatalnej, w położnictwie, obejmujemy opieką drugiego człowieka, małą osobę, mającą od początku życia nieśmiertelną duszę, początkowo ukrytą w macicy matki, całkowicie zależną od niej, ale stanowiącą przecież odrębny byt. Odpowiedzialni jesteśmy, my lekarze, nie tylko za ciało, ale także za duszę tego małego człowieka. Doktor Wanda Pułtawska w deklaracji wiary wzywała lekarzy, by uznać, że ciało ludzkie i życie, będąc darem Boga, jest święte i nietykalne. Ciało podlega prawom natury, ale naturę stworzył Stwórca. Moment poczęcia dziecka i zejścia z tego świata zależy wyłącznie od decyzji Boga. Pisze dalej, jeżeli decyzję taką podejmuje człowiek, to gwałci nie tylko podstawowe przykazania dekalogu, popełniając czyny takie jak aborcja, antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, eutanazja, ale poprzez zapłodnienie in vitro odrzuca samego Stwórcę. Zagadnienie cielesności i duchowości w mojej dziedzinie medycyny, w położnictwie i ginekologii, w tym zwłaszcza w medycynie prokreacyjnej, jest istotne. W podejściu do pacjentek, do naszych podopiecznych nie powinniśmy się skupiać tylko na problemach somatycznych, pomijać cierpienia psychologiczne, problemy społeczne i duchową sytuację pacjentki. Nasz pacjent bowiem nie jest przedmiotem, ale podmiotem opieki. A ludzkiemu ciału przysługuje godność taka sama, jak przysługuje człowiekowi jako osobie, bowiem ciało ludzkie jest świątynią Boga. Do ludzkiego ciała w każdym etapie rozwoju należy nosić się z szacunkiem, z uwzględnieniem zasad moralnych, które odnoszą się do człowieka. A każda próba wyłączenia ludzkiej cielesności z godności i powołania człowieka jest przejawem niedojrzałości, głębokiego kryzysu moralnego lub cynizmu. A brak szacunku dla ludzkiego ciała charakteryzuje cywilizację śmierci. Materia ciała i dualizm duszy i duchowość duszy nie oznacza dualizmu. Jedność bytu ludzkiego wywodzi się z pochodzenia odtwarzającego Boga i poczynających rodziców. Człowiek to substancjalny związek ciała i duszy. Ciało razem z duszą pozostaje w ścisłej relacji z Bogiem, a celem, naszym celem, lekarzy, medyków, jest przywrócenie zdrowia pacjenta w każdym przejawie, ale także zbawienie duszy. Niektórych duszy własnej także i duszy pacjenta. W niektórych okresach życia, na jego początku i w końcowym stadium, człowiek, ta doskonała jedność ciała i duszy, nie może działać samodzielnie jako osoba, ale przecież tą osobą nadal jest. I wtedy jest szczególnie bezbronna. Pada ofiarą zasady silniejszego podczas aborcji czy eutanazji. Bóg wcielił się w ciało człowieka. Bóg nie miał problemu, nie wstydził się przyjąć człowieczeństwa. Tymczasem często my sami mamy jakiś dziwny wstyd w przyjmowaniu tego człowieczeństwa właśnie. Zdarza się, że akceptujemy ciało ludzkie, ale tylko piękne, niezniekształcone chorobą lub wadą wrodzoną. Postępowanie w szpitalach z ciałem dziecka poronionego lub martwo urodzonego nie wszędzie jest właściwe. Nie wszędzie akcentuje ten właściwy stosunek do ciała człowieka. Wczoraj obchodziliśmy szczególny dzień poświęcony dziecku utraconemu. Nie zawsze także z szacunkiem dla piękna Bożego dzieła, jakim jest nasze ciało, przyjmujemy naturalne, fizjologiczne mechanizmy odpowiedzialne za prokreację. Powinniśmy pomóc naszym pacjentkom, pomóc odkryć siłę jej normalnej fizjologii, odkryć kompletną całość jej osoby. Trzeba też odpowiednio nazywać tego małego, ledwo co poczętego człowieka. Poczęte dziecko nie jest przyszłym dzieckiem, a kobieta w ciąży przyszłą matką. Antykoncepcja, także tak zwana antykoncepcja awaryjna czy aborcja, są znakami cywilizacji śmierci, nie mieszczą się w kulturze życia jego afirmacji. Są one, jak pisał Jan Paweł II, skutkiem oderwania się ludzkości od pełnej prawdy o człowieku, jego godności i niezbywalnej wartości ludzkiego życia na każdym jego etapie, co w końcu prowadzi do utilitaryzmu, to znaczy przedmiotowego traktowania drugiej osoby. Jak już wspomniałem, szczególny szacunek należy się ciału ludzkiemu z nieprawidłowościami rozwojowymi. Wartość ludzkiego ciała nie zależy od miejsca, w którym się znajduje, od jego wielkości, od tego, czy jest w jajowodzie, w macicy matki, czy na szkle, czy w inkubatorze oddziału intensywnej terapii noworodków. W dzisiejszej medycynie obserwujemy zjawisko, które można nazwać zarządzaniem śmiercią. Godzimy się, by człowiek był powołany do życia w sposób niezgodny z naturą. Uważamy, że do naszej kompetencji należy skracanie życia na podstawie kryteriów, które sami wymyśliliśmy. Niektórzy lekarze i etycy skłonni są stopniować wartość życia przed urodzeniem na przykład według czasu trwania ciąży, stopnia rozwoju wewnątrzmacicznego i związano z tym możliwością życia poza organizmem matki, według stopnia odstępstwa budowy ciała od normy, czy według stopnia akceptacji matki czy rodziców dla życia dziecka. Niektórzy biorą pod uwagę przewidywaną jakość życia dziecka po urodzeniu jako probierz wartości życia dziecka przed jego urodzeniem. A to wszystko zamiast bezwarunkowej akceptacji dla życia ludzkiego od momentu poczęcia. Bóg czasem posługuje się takimi chorymi dziećmi, niepełnosprawnymi, by nas zawstydzić. Nauczyć bycia solidarnym z chorym i niepełnosprawnym dzieckiem bez osądzania jego wyglądu. Ludzie chorzy, cierpiący, także dzieci, mają większe prawo do Chrystusa, zwłaszcza Chrystusa w ogrójcu, opuszczonego i samotnego. Bardzo ważne słowa dotyczące misji lekarzy katolickich, ginekologów i położników i ich kształcenia jako orędowników kultury życia wypowiedział święty Jan Paweł II podczas spotkania z ginekologami zrzeszonymi w organizacji ginekologów katolickich Mother Care International 18 czerwca 2001 roku. Powiedział, że zapłodnienie, ciąża i narodziny dziecka nie są rozumiane jako drogi współdziałania ze Stwórcą w tajemniczym dziele dawania życia nowej istocie ludzkiej. Są interpretowane nie jak dar Boga, ale jako obciążenia, nawet dolegliwość, która wręcz powinna być leczona. Mówiąc o katolickich lekarzach, położnikach i ginekologach, stwierdził, że wielu z nich pomimo presji wywieranej na ich sumienia uznaje swoją odpowiedzialność jako lekarzy, by opiekować się najmniejszymi i najsłabszymi istotami ludzkimi, publicznie wypowiadają się w imieniu tych dzieci. Ścieżka klauzuli sumienia dla lekarzy powinna być przez nich wszystkich respektowana, zwłaszcza przez tworzących prawo. Święty Jan Paweł II powiedział w innym miejscu i czasie też znamienne słowa, które pozwolę sobie zacytować, a mianowicie, że misja lekarza polegająca na towarzyszeniu, pielęgnowaniu i wzmacnianiu, leczeniu ludzkiego bólu jest zadaniem, które na mocy swojej szlachetności i użyteczności jest bardzo blisko powołaniu kapłańskiemu. I zachęcał, kontynuujcie swoją pracę w duchu oddania i braterskiej miłości, świadomi tego, że wasza służba wykracza poza granice zwykłego zawodu, zyskując godność prawdziwej i właściwej misji. A więc uniwersytet, wracając do sprawy uniwersytetu i kultury życia. Uniwersytet nie tylko przekazuje wiedzę i umiejętności, lecz również wychowuje, kształtuje osobowość, wyostrza wrażliwość, kieruje zainteresowaniem innym człowiekiem, otwiera oczy na piękno jego ciała i duszy. W orędziu ojca świętego Franciszka na 23 dzień chorego czytamy, wracając jeszcze do spraw dotyczących medycyny, czytamy, że z samej natury misyjnej Kościoła wypływa czynna miłość wobec bliźniego, współczucie, które rozumie, towarzyszy i promuje. Absolutnie konieczna w tej miłości jest pokora, pozbawiona szukania uznania czy chełpienia się z dokonanego czynu, jak pisze Ojciec Święty. Powołanie w leczeniu nie jest wyłączną zasługą lekarza. Organizm, wola i wiara pacjenta współdziałały w tym dziele, w którym pomagał Bóg. Pan Jezus potrzebował człowieka, by mu pomógł w drodze na Golgotę, a my potrzebujemy Jego pomocy, byśmy nie ustawali na drodze naszego powołania. Jeszcze kilka zdań na temat wychowania młodzieży na studiach medycznych. Staramy się, my nauczyciele akademiccy na uniwersytetach medycznych, kształtować właśnie to powołanie, wywoływać poczucie specjalnej misji, zadowolenie z wykonywania zawodu, w którym jest sztuka, ale też intuicja i wrażliwość na cierpienie, niepozbawiona czułości, dobroci i współczucia. Wykonywanie tego zawodu, posługi słowa, podejścia, pociechy, czułości, także uczynku, zobowiązuje do niesienia pomocy wszędzie, w razie potrzeby, do końca życia i do wierności sumieniu. Czasem pojawia się zmęczenie, rutyna, zniecierpliwienie, rzecz ludzka, zgodna z zasadą falowania, ale kiedy żyje się tym zawodem, siły i radość z jego wykonywania na pewno wrócą. Konieczne jest wychowywanie podczas studiów na uniwersytetach medycznych, jak być miłosiernym Samarytaninem, jak nie pogłębiać w chorym człowieku stresu i upokorzenia, kochać i okazywać miłość, ale niekoniecznie spodziewać się tego samego w zamian. Wykazywać roztropność i pokorę, ale nie wykorzystywać przewagi, jaką się ma wobec chorego. Poznać jego czy jej świat, otoczenie, ośmielić, zachęcić do szczerości, ale nie wdzierać się brutalnie, bezceremonialnie w intymny świat pacjenta, zachować delikatność, zadbać o wypełnianie potrzeb, także duchowych. Pocieszenie, czułość nacechowana szacunkiem i delikatną miłością, takie wskazówki dawał lekarzom Ojciec Święty Franciszek. W 2014 roku powiedział w dniu chorego, że dla personelu medycznego wiara w dobrego Boga staje się dobrocią, a wiara w ukrzyżowanego Chrystusa jest siłą miłości. Trzeba więc w relacji z chorym człowiekiem dbać też o pewien dystans, być stanowczym, dawać oparcie. W trudnych sytuacjach nie przeinaczać prawdy, ale zapewnić o towarzyszeniu w terapii i nadziei. Ułatwić poruszanie się w skomplikowanym, odczłowieczonym niekiedy świecie opieki zdrowotnej, świecie procedur, świadczeń, kontraktów i szybkich, a przeważnie wolnych ścieżek. Bowiem mądrością serca jest służba bliźniemu. W przychodni, w szpitalu świat cierpienia powinien stykać się ze światem miłości. Trzeba nauczyć studentów, jak wyjść poza siebie ku choremu, jak być przy nim przez chwilę, nawet w milczeniu, trwać. Święty Atanazy powiedział, że brak uwagi ze strony otoczenia jest dla chorego klęską większą niż sama choroba. Wszyscy byliśmy i prawdopodobnie będziemy chorymi. Ten stan towarzyszące mu cierpienie jest wpisane w treść naszej ziemskiej wędrówki. A kultura życia to wrażliwość na jego piękno, akceptowanie życia, dziękowanie za nie i obrona życia. Ksiądz profesor Tadeusz Styczeń napisał w książce Człowiek darem w rozdziale zatytułowanym Od amor ergo sum do amo ergo sum, to znaczy od miłość, więc jestem, do kocham, więc jestem. Napisał tam, że jedynie kultura życia jest żywą kulturą, a kultura śmierci jest śmiercią kultury. Ostatecznie to życie weryfikuje nasze myśli, nasze teoretyczne rozważania, nasze osobiste podejście do kultury życia. I obyśmy nigdy nie zwątpili w sens naszego własnego życia. Nieustannie dziękowali za nie Bogu i czerpali z Niego radość do ostatnich dni. Bardzo dziękuję za uwagę. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję.